Minęła godzina 18, jesteśmy w radiu WMFM 95,9 MHz. Jest sobota, pierwsza sobota nowego roku. Mamy to, nadszedł tak długo wyczekiwany 2024 rok. 2023 szybko, jakoś tak patrząc z perspektywy przynajmniej, szybko nam upłynął. No i to cóż, jak co dwa tygodnie w tym nowym roku akademickim serdecznie zapraszam do wysłuchania Wieczorynki Naukomanów, czyli innej niż inne audycji popularno-naukowej tylko w radiu WMFM. Przed mikrofonem Sławek Kulesza, kłaniam się nisko, życząc jednocześnie wszystkiego dobrego, samej pomyślności w nowym nadchodzącym roku i zapraszam do spędzenia z nami tej godziny w towarzystwie nauki poważnej, nie bardzo poważnej i bardzo niepoważnej. W dzisiejszej audycji skupimy się w sumie, jak to zwykle bywa na przełomie roku, skupimy się na podsumowaniu tego, co się zdarzyło w roku 2023 w nauce, a jakieś przewidywania, co może się zdarzyć, czy na co czekamy w roku właśnie rozpoczętym, no to sobie zostawimy na kolejną audycję. Za nami rok 2023, rok wielkich dokonań, w nauce dużo się działo, ale zanim przejdziemy do tych podsumowań, zróbmy to, co zawsze na początek, czyli dokonajmy krótkiego podsumowania, co w mijających tygodniach się zdarzyło na naszym uniwersytecie i także w zaprzyjaźnionym pierwszym liceum ogólnokształcącym, a działo się sporo, bo to był tydzień okołoświąteczny i około noworoczny, a także krótka chronologia wydarzeń związanych z urodzinami wybitnych osobistości naukowych. Zacznijmy od tego, co w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza. 20 grudnia, trochę czasu już upłynęło od tego wydarzenia, ale warto wspomnieć, w pierwszym LO odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych pod tytułem Wisława Szymborska w pierwszym LO. Uczniowie startowali tak jak nazwa wskazuje, w konkursie recytatorskim, natomiast jury podkreślało bardzo wysoki poziom merytoryczny poziom aktorski występujących osób. No mamy nadzieję, mówię mamy, bo jestem także jednym z nauczycieli w pierwszym ELO, pracujących w pierwszym ELO. Mamy nadzieję, że przynajmniej część osób, które zaprezentowały się szerokiej publiczności podczas tego konkursu, zobaczymy we wrześniu w murach naszej szkoły. Dalej, 21 grudnia doroczna impreza o bardzo długiej tradycji, mianowicie Adamowe. Jest to związane z urodzinami patrona szkoły przypadającymi 24 grudnia. No w tym roku Adamowe zorganizowane 21 i w tym roku Adamowe jakby składały się z dwóch części, czyli to co zawsze, a więc występy i rywalizacja klas pierwszych, podczas której klasy pierwsze prezentowały przygotowane programy tematyczne, no i później jury obserwujące te zmagania ogłosiło swój werdykt. W drugiej części natomiast w ramach obchodzenia święta patrona szkoły gościliśmy absolwentów jedynki, panią Katarzynę Syską-Wójcik i pana Bogumiła Wójcika, absolwentów z roku 1991. Pan Wójcik zaprezentował, jest autorem książki Kraj za morzem, która przenosi czytelników czasy krucjat. No i właśnie między innymi o tej książce mówił gość podczas tego spotkania. 22 grudnia, tuż po zakończeniu spotkania, właściwie nie tuż po, tylko wieczorem, w ciągu dnia odbyły się spotkania wigilijne, spotkania przedświąteczne w klasach. także w gronie nauczycieli i pracowników szkoły. Natomiast wieczorem odbył się także doroczny, już tradycyjny koncert świąteczny przygotowany przez uczniów Elo1 działających w ramach muzycznej sceny jedynki MS1. To jest znany projekt muzyczny w tej szkole. No i koncert świąteczny, na który mogli przybyć goście nie tylko związani ze szkołą, ale także wszyscy zainteresowani. A co na naszym uniwersytecie? No przede wszystkim to, co najważniejsze chyba w obecnym momencie, od 3 do 10 stycznia trwa trzeci etap konkursu Belfer, w ramach którego studenci wybierają swojego najlepszego w tym roku ich zdaniem nauczyciela akademickiego. Za nami etap pierwszy, czyli wybór trójki najlepszych nauczycieli na każdym z wydziałów. Później etap drugi, czyli wybór najlepszego belfra w ramach wydziału. No i teraz mamy już etap trzeci, a więc best of the best, czyli wybór najlepszego belfra spośród wszystkich nauczycieli akademickich. Głosowanie trwa do 10 stycznia, do północy. Także kto jeszcze nie zdążył, jest proszony o oddanie głosu. Później odbędzie się gala i połączona z uroczystym wręczeniem nagród. Nagroda prestiżowa, gala piękna, zawsze, zawsze zaproszeni, znakomici goście. No jest się czym chwalić na pewno. Wybór Belfra jest zawsze wielkim wyróżnieniem, bo to jest wybór dokonany przez najbardziej zainteresowanych, czyli studentów wśród grona również osób najbardziej tym zainteresowanych, a więc pracowników dydaktycznych. Serdecznie zapraszamy do głosowania. Oczywiście Radio UWM-FM także będzie podczas gali finałowej. Także jeżeli nie zdobędziecie wejściówek na tą galę finałową, to słuchajcie naszego radia. Tam na pewno będzie transmisja. No, a później obszerne podsumowanie, wywiady, zdjęcia i tak dalej. A jeżeli chodzi o daty, to 1 stycznia w roku 1942 urodził się Edward Hoffman, człowiek, który jest jednym ze współwynalazców bądź współtwórców pozytronowej tomografii emisyjnej, czyli takiej metody diagnostycznej w medycynie, bazującej na badaniu procesów emisji kwantów gamma, czyli emisji fotonów wysokoenergetycznych, pochodzących z procesów anihilacji pozytronów. Te pozytrony pojawiają się podczas rozpadów beta plus. No i są one, te rozpady są używane jako no, takie detektory miejsc, w których pojawiają się tkanki zmienione, przede wszystkim tkanki nowotworowe. Chodzi o to, że pacjentowi z podejrzeniem choroby nowotworowej podaje się substancję zwaną markerem. Ta substancja bardzo przypomina swoją strukturę glukozę. No, tkanki nowotworowe, ponieważ się intensywnie dzielą, więc jak szalone tą pseudoglukozę przetwarzają, no ale jednocześnie jednym z efektów tego przetwarzania jest pojawienie się procesów emisji beta plus, no a w ramach procesów beta plus pojawiają się pozytrony, czyli antycząstki, antyelektrony, które ulegają niemal natychmiastowej anihilacji, emitując dwa skorelowane ze sobą fotony. Te fotony poruszają się w przeciwne strony, mają ściśle określone energie. No i właśnie badając emisję tych fotonów ściśle skorelowanych ze sobą, par fotonów, możemy określić, w którym miejscu zlokalizowana jest tkanka zmieniona chorobowo. Tego samego dnia w roku 1894 urodził się Satyendranath Bose, hinduski uczony, jeden z wybitniejszych synów swojego narodu, jeżeli chodzi o naukę. Człowiek, który współpracował m.in. z Albertem Einsteinem, tłumacząc promieniowanie ciała doskonale czarnego. Jest to jeden z ważniejszych problemów w fizyce przełomu wieków, który doprowadził do powstania między innymi mechaniki kwantowej. Bose zajmował się statystyką fotonów. czyli w jaki sposób ciało doskonale czarne, które pochłania energię, jednocześnie emituje energię w nieco innym zakresie, utrzymując równowagę termodynamiczną. Doprowadziło go to do sformułowania statystyki, którą poprawił Einstein, no i dzisiaj ta statystyka jest nazywana statystyką Bose'ego Einsteina. Pierwotnie, tak jak mówiłem, dla fotonów, natomiast następnie stwierdzono, że cząstek, które tej statystyce podlegają, jest znacznie więcej i te cząstki nazwano bozonami, są to cząstki o spinie całkowitym. Przy okazji bozony okazały się także być nośnikami oddziaływań w ramach modelu standardowego, to tak wychodząc trochę już poza temat właściwy. W roku 1941, 2 stycznia urodził się Donald Keck, człowiek, który był jednym ze współwynalazców światłowodów, dzięki którym dokonała się rewolucja teleinformatyczna. Dzięki światłowodom mamy daleki i bardzo wydajny przesył informacji. Okazuje się, że w jednym kablu światłowodowym można upchnąć, w cudzysłowie upchnąć, jednym kablem światłowodowym można przesłać kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy razy więcej informacji niż standardowym przewodem metalowym, miedzianym, za pomocą przesyłu fal elektromagnetycznych. Tego samego dnia w roku 1822 urodził się Rudolf Clausius, jeden z ojców termodynamiki. Jego sformułowanie drugiej zasady termodynamiki bazujące na pojęciu entropii, że entropia układu zamkniętego, odizolowanego jest niemalejąca, czyli może pozostać stała, co rzadko się zdarza, ale może pozostać stała, bądź może tylko rosnąć. Jest jednym z fundamentów współczesnej mechaniki statystycznej. 4 stycznia w roku 1940 urodził się Brian Josephson, człowiek, który mając 22 lata i będąc studentem odkrył efekt nazywany dzisiaj efektem Josephsona. Efekt Josephsona polega na tym, że jeżeli pomiędzy dwie warstwy nadprzewodnika wsuniemy bardzo cienki izolator, to na skutek tunelowania par Coopera, które są głównymi nośnikami prądu w nadprzewodnikach, zaobserwujemy takie charakterystyczne oscylacje prądu, no i ten efekt nazwano efektem Josephsona. Złącze Josephsona wykorzystuje się między innymi do pomiaru bardzo subtelnych pól magnetycznych. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie i aktualności. Za chwilę przejdziemy do podsumowania globalnego, a więc podsumowania całego roku, ale to za chwilę. Zapraszam ponownie po przerwniku muzycznym.